co, jak i dlaczego. Porady na 103 i 106 FM.
Spędzając często przymusowo ostatnio dużo więcej czasu w domu, mamy okazję zająć się kolekcjonerską pasją. Dlaczego warto i jak zostać kolekcjonerem? O tym dzisiaj porozmawiamy. Krzysztof Bałuch, witam. Program realizuje Marcin Kosiński, a naszym gościem jest Adam Wojtkowiak, prezes oddziału Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego w Zielonej Górze. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Już właściwie od najmłodszych lat zbieramy różne rzeczy, taka jest natura człowieka. Te mniej lub bardziej nam potrzebne, często zagracamy tym nasze mieszkania, nasze domy. Ale kolekcjonersko najczęściej zaczyna się od takich rzeczy prostych, prawda? Czym pan się zafascynował za młodu, jak zaczął pan kolekcjonować i co?
Za młodu zainteresowałem się znaczkami pocztowymi.
No chyba bardzo wiele osób wtedy.
Początek taki, no było powszechne. Była szkoła podstawowa, koledzy to samo mieli. Więc w numizmatykę wszedłem kilka lat później. Też jeszcze w czasie szkoły podstawowej.
Od czego się zaczęło? Od starych monet czy już od współczesnych?
Nie, znaczy od monet raczej dwudziestowiecznych. O starych monetach nie miałem żadnego pojęcia.
Ale ktoś w rodzinie był kolekcjonerem, czy tak
nikt,
się...
Nikt.
To jak to samo przyszło?
Samo. I tak to się dzieje. Człowiekowi coś dojrzewa i staje się kolekcjonerem. Z tym, że zbieranie wszystkiego, co się podoba, nie nazwałbym kolekcjonerstwem. To raczej jest... Tworzy się zbieraninę. Kolekcjonerstwo to jest... gromadzenie przedmiotów określonych.
Czyli stawia sobie przed sobą każdy kolekcjoner jakiś cel, że będzie na przykład zbierał, nie wiem, 10-złotowe monety z lat 48, 68 na przykład, tak?
Na przykład. Może takie założenie przyjąć. Ale jakieś trzeba przyjąć, bo jeśli się zbiera wszystko i łyżeczki, i różne rzeczy, zabawki, to się tworzy zbieraninę. Z tego nic nie wynika. Kolekcjonerstwo dąży do tworzenia zbioru. Czyli ustala się merytorycznie, co się kolekcjonuje, więc na przykład monety. Z jakiego okresu historycznego określa się, że na przykład wiek XX. Geograficznie, że te tereny polskie. I wtedy mamy podstawy do budowania tej kolekcji. I wtedy możemy mówić o tworzeniu kolekcji.
Ale musimy nabywać jakoś.
Dla tworzenia kolekcji jest literatura, wsparcie literatury.
No właśnie, najpierw musimy się zapoznać z określeniami takimi, jakie stosują numizmatycy, tak?
Tak, tak. Więc i literatura, i jeśli chodzi o nazewnictwo, i przedmiotowa, literatura dotycząca przedmiotu. Więc jeśli chodzi o monety czy banknoty, bo banknoty to też numizmatyka, medale to też numizmatyka. Literatura dotycząca określonych przedmiotów. I ona po pierwsze ukazuje nam, co posiadamy i czego mamy szukać, żeby utworzyć kolekcję.
Rozumiem, że zacząć kolekcję to trzeba po prostu wejść w jakąś interakcję z kimś, kto już te monety zbiera i ewentualnie
najlepiej,
kupować,
najlepiej.
Tak?
Najlepiej, oczywiście są różne fora, różni ludzie. Ja mogę polecić nasze towarzystwo i jeśli ktoś jest chętny, żeby się dowiedzieć, jak zaczynać lub jak kontynuować swoje kolekcjonerstwo, to może zadzwonić do radia po audycji i radio udostępni numer telefonu do nas i my chętnie służymy pomocą.
Świetnie. A proszę powiedzieć, czy jeżeli ktoś, bo rozumiem, że to czasami po prostu hobby robi się, tworzy się kolekcję, zostaje się kolekcjonerem, a jeżeli ktoś w związku z tym, że te oprocentowanie lokat w bankach jest takie minimalne, to być może ktoś pomyśli sobie, że może to być jeden ze sposobów lokaty kapitału. Jest to rzeczywiście możliwe, czy raczej nie szedłby pan w tą drogę?
To oczywiście jest możliwe, ale to nie może być celem. Temu celowi służą na przykład emitowane przez Narodowy Bank Polski monety bulionowe. Złote monety.
O dużej wartości, tak?
O dużej wartości. To już jest nie na każdą kieszeń, bo to są tysiące, a nawet dziesiątki tysięcy złotych. I są ludzie, którzy dysponują nadwyżką gotówki i chcą ją chronić przed utratą. Kupują wtedy te monety. Narodowy Bank Polski zrobił w ubiegłym roku świetny interes. Sprzedał ponad 100 ton złota w monetach i sztabkach.
No to rzeczywiście dobry interes, ale dla tych ludzi, którzy kupili, też chyba powinien być to dobry interes, bo zachowują trwałość tego.
To zależy, jak złoto będzie będzie notowane na rynku. Pewny interes robi Narodowy Bank, bo on kupuje złoto taniej, sprzedaje w monetach i sztabkach drożej.
No tak, ale też musi się liczyć z tym, że kurs złota może wzrosnąć i wtedy...
Ale już sprzedane, to już go nie martwi.
A proszę powiedzieć, wracając jeszcze do pana kolekcji, jaka była pierwsza moneta, która pojawiła się w pana kolekcji?
Pierwsza moneta to było 5 złotych przedwojenne, nie pamiętam daty, ale to było albo 32, albo 3, albo 4 rok. 5 złotych z kobietą. To były monety, które były powszechne. Na podwórku się grało w murek. W związku z tym te monety były często uszkadzane, poobijane, ale na podwórku tego mnóstwo było. Naprawdę, w czasie mojego dzieciństwa to monet i polskich, i niemieckich, przede wszystkim niemieckich, było bardzo dużo. I wtedy było łatwiej zaczynać. Teraz to wszystko już tak...
No trudno teraz znaleźć na podwórku jakiekolwiek monety.
Trudno znaleźć podwórko.
W takim razie, jak teraz by pan zaczynał kolekcję, to w jaki sposób ewentualnie by to... No, jak zrealizować te pierwsze swoje decyzje, pierwsze swoje zakupy?
Zacząłbym od monet bieżących. Od monet bieżących. Jest literatura...
Czyli te kolekcje Narodowego Banku Polskiego na przykład, tak?
Tak. Narodowego Banku, bo monetą jest moneta wbita w Polsce przez Narodowy Bank Polski. Bo są różni emitenci, miasta, organizacje. One nie mają tytułu prawnego do emitowania monet. Jedynym uprawnionym jest Narodowy Bank Polski. Monet i banknotów.
Ale mówił pan,
że... Bardzo ładne banknoty Narodowy Bank wydaje.
Mówił pan, że zbierał pan monety, które były przedmiotem gry, że tak powiem. To one były uszkodzone. Tak. No a kolekcjoner powinien zbierać monety uszkodzone, czy to ma...
Ma olbrzymie znaczenie. Najlepiej w stanie bankowym. Wtedy one utrzymują swoją wartość. To jest jako plus dodatkowy. Poza tym ładniej taka moneta wygląda. Ja powymieniałem te pobijane monety z czasem na monety w dobrych stanach. A tamte gdzieś poszły, pewnie zostały przetopione.
A te monety używane to już nigdy nie są przedmiotem kolekcji?
Są. Zależy od stopnia rzadkości. Jak są rzadkie, to są. Ale te współczesne monety, które są bite w milionach nakładów, są dostępne w idealnych stanach. Jeśli się takie odłoży, to taki zostaje.
Członkowie oddziału w Zielonej Górze Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego zbierają głównie monety polskie, czy także na przykład niemieckie są przedmiotem?
Głównie polskie i z Polską związane. To znaczy, historycznie już biorąc, nasze granice się układały różnie i monety były bite w różnych mennicach i one są traktowane jako część naszego zasobu kulturowego.
Pojawia się czasami jakiś taki biały kruk, że moneta odnaleziona, czy banknot odnaleziony, który gdzieś był na przykład, nie wiem, w starej na strychu, gdzieś w książkach schowany, pojawiają się takie też okazjonalne zdobycze.
Coraz rzadziej. I radziłbym, przynajmniej początkującym, doradzałbym ostrożność w zakupach na różnych forach, bo pozornie rzadka rzecz okazuje się czasami bywa nie do końca prawdziwa lub z niepewnego źródła. Początkujący powinni się zaopatrywać w sklepie Narodowego Banku Polskiego, jeśli chodzi o monety bieżące, lub w profesjonalnych sklepach numizmatycznych, lub też na aukcjach. Wtedy wiadomo się, od kogo kupuje, ma się gwarancję jakości i taki ma się po prostu dowód pochodzenia.
Źródła pochodzenia.
Każdy nabywca ma prawo zapytać, skąd masz tą monetę.
Nie można powiedzieć, że znalazłem na podwórku na przykład.
To, co jest w ziemi, należy do państwa. Należy zgłaszać wtedy do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Pamięta pan historię ze znaczkami, że te znaczki miały bardzo duże wartości w klaserach gromadzone. Później ta wartość niestety zdecydowanie z dnia na dzień spadała i dosyć mocno. Czy nie będzie tak z monetami i banknotami, kiedy wejdzie waluta, bo wcześniej czy później wejdzie, bo już są takie przykłady w różnych krajach, wirtualna tylko?
Niczego wykluczyć nie można, ale tutaj jest trochę inna sprawa, bo monety się bronią na przykład chociażby z wartością kruszcu.
A rozumiem.
Jest kruszec, to jest minimalna cena, jaką można zapłacić za tą daną monetę. Znaczków produkowano mnóstwo, filatelistów były setki tysięcy. Potem to wszystko runęło i ceny spadły.
No,
niestety.
Każdy z nas podejmuje osobiście decyzję, mamy czas wolny, możemy się zastanowić, jutro święta, także możemy trochę poczytać, być może ktoś z państwa zostanie numizmatykiem. Dziękuję panu bardzo.
Dziękuję, za chwilę, polecam się.
Za chwilę dowiemy się, co Narodowy Bank Polski planuje, jakiego rodzaju monety, jakiego rodzaju banknoty w tym roku. Przypomnę, że naszym gościem był Adam Wojtkowiak, prezes oddziału Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego w Zielonej Górze. Przed chwilą Adam Wojtkowiak zachęcał nas do tego, żebyśmy zostali numizmatykami, a co możemy zebrać w tym roku, mówił także o tym, że warto rozpocząć kolekcję od monet albo banknotów Narodowego Banku Polskiego. Jakiego rodzaju kolekcję w tym roku będziemy mogli nabyć? Przemysław Goździejewicz, specjalista PR Narodowego Banku Polskiego, oddział w Zielonej Górze, jest naszym gościem. Dzień dobry.
Witam serdecznie w tym roku, radiosłuchacze Radia Zachód, pana redaktora. Witam życzeniami oby normalniejszego, zdrowszego i obfitszego 2021 roku. A jeżeli chodzi o monety, to oczywiście będzie on obfity.
No właśnie, co ewentualnie czeka nas, tych, którzy chcą te monety zbierać, zacząć zbierać albo kontynuować swoją kolekcję?
No jest trochę kontynuacji, jest takich parę tematów, które jakby już były z nami obecne, ale plan ambicyjny to 25 pozycji. Są to monety i jeden banknot. Ten banknot jest dość szczególny, o nim troszkę może później. Ale zaczynamy od kontynuacji serii skarbów Stanisława Augusta. I to już w styczniu. Będą dwie monety poświęcone Janowi Kazimierzowi Wazie. Będzie to złota moneta i srebrna. To już są monety dla osób troszkę bardziej majętnych.
Ta złota to jest uznawana za monetę bulionową czy kolekcjonerską w tym przypadku?
No chyba już bulionową.
Bo to jest wartość.
Ona już dość droga.
To nie jest pozłacana, tylko złota, tak?
To jest złota moneta, dokładnie. Mm. I tak samo.
Się boję zapytać, ile kosztuje nawet.
No to jeszcze dla osób zainteresowanych oczywiście taka wiedza będzie dostępna w Narodowym Banku Polskim. Oczywiście w grudniu będzie druga moneta poświęcona tej serii, czyli skarbom Stanisława Augusta i będzie ponownie, to będą dwie monety i będzie poświęcona Michałowi Korybutowi, Miśpi Śniewyckiemu.
A ten banknot wspominał pan jakiś?
A banknot, no to banknot, no będzie to też nowość, no tak troszkę jakby presja czasów na nas też wywarła, żeby uczcić osobę. Banknot będzie się nazywał Warto być Polakiem i będzie poświęcony prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu. I będzie miał nominał 20 zł.
Kiedy się ten banknot ukaże?
W listopadzie.
W listopadzie
tego roku, dokładnie. A jak już mówimy o tematach, które będziemy kontynuować, to Narodowy Bank Polski zaplanował w 2021 roku kontynuację serii o wielkich polskich ekonomistach. Tu będziemy mieli 5 tematów nowych, poświęcone 5 osobom, oraz kontynuację wyklętych przez komunistów żołnierzach niezłomnych.
A my w sumizmatycy mieli zawsze pretensje o to, że te serie, które Narodowy Bank Polski są bardzo duże, w związku z tym wartość tych monet po zakupie no, często spadała, jakby te monety były w trakcie wybijane po raz kolejny.
Będący na antenie już pan prezes Adam Wojtkowiak już wspomniał też już jakiś czas temu, że te serie rzeczywiście zostały mocno zredukowane, więc ta emisja w wysokości 10 tysięcy tak naprawdę odpowiada zapotrzebowaniu rynku, więc tutaj już nie ma mowy o tym, że jest przeszacowana ta ilość emisji.
A te monety, które pozostaną po sprzedaży?
Oczywiście one z czasem, jeżeli nie są sprzedawane, to one po prostu ulegają przetopowi i jakby ta pula kruszcu wraca z powrotem do jakby dyspozycji emitenta.
Wspomniał pan o tym, że to monety złote. Rozumiem, że to czysty kruszec, a srebrne także tak są z czystego kruszcu?
Tak. I dlatego, tak jak pan prezes wspomniał przed chwilą w rozmowie z panem redaktorem, dlatego ten walor jednak ten nominalny jest dość mocno utrzymany, więc jest to jakaś gwarancja, że te pieniążki w przyszłości nie stracą.
Po wielu latach nawet nie stracą na wartości, tak? Złoto, srebro.
Zwłaszcza jeżeli ktoś rzeczywiście pójdzie w stronę kolekcjonerstwa, tak? Bo to kolekcjonerstwo też ma swoją wymowę. Ono jest katalogowane, uporządkowane, to też jest taka wartość dodana tej pasji.
Rozumiem. Czyli czekamy na kolejne propozycje Narodowego Banku Polskiego, żeby ewentualnie, jak powiedziałem, zacząć albo kontynuować swoje zbiory.
Ja tylko, panie dyrektorze, jeżeli mogę, to jeszcze wspomnę, że w tym roku to kolejne rocznice i tak jak poświęcimy pewną pulę emisji na przykład na temat setnej rocznicy Konstytucji Marcowej, bo to już setna rocznica, setnej rocznicy trzeciego powstania śląskiego, ale jest jeszcze 230. rocznica Konstytucji 3 maja. Także jest to też wszystko upamiętnimy, ale nie zapominamy też o miłośnikach naszych piątek. W serii Odkryj Polskę wyimitujemy monety Bramy Żura w Gdańsku oraz Zamek Książ w Wałbrzychu. Także to są już takie, jakby ktoś chciał zacząć zabawę z kolekcjonowaniem monet, to takie piątki, to myślę, że to jest taka fajna przygrywka do tej hobby.
No tak, a ktoś chce zacząć, nawet może bezpłatnie zacząć, jak się wykaże wiedzą, to w konkursach Radia Zachód może wygrać jakieś monety. No,
ja liczyłem na to, że pan redaktor nawiąże do tego, że w tym roku również będziemy obecni na waszych antenach z naszymi
monetami. Tak jest. Już jutro po 11 będzie można wygrać te piątki okolicznościowe, o których pan wspomniał. Oczywiście nie te, które będą wydane, tylko te, które już były wydane, także będzie można też wygrać, żeby ewentualnie rozpocząć kolekcję, zbierać monety, a później ewentualnie również banknoty. Dziękuję panu bardzo.
Dziękuję.
Przypomnę, że naszym gościem był Przemysław Goździajewicz, specjalista PR Narodowego Banku Polskiego, oddział w Zielonej Górze, a już po Motoradiu skontaktujemy się z doktorem Włodzimierzem Kwaśniewiczem, historykiem, znawcą broni, muzealnikiem. Przypomni on o kolekcjonowaniu nie tylko monet, nie tylko banknotów, ale także można kolekcjonować również na przykład białą broń.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Czy są w kraju młodzi kolekcjonerzy białej broni? Czy ten rodzaj szlachetnej pasji zniknie wraz z ostatnimi sędziwymi już dziś miłośnikami polskich militariów? Jak obudzić w sobie instynkt kolekcjonerski? Czy trzeba mieć pewną wrodzoną, niezależną od wykształcenia skłonność? Jak odróżnić dobrą rzecz od złej, wartościową od rzeczy bez żadnej wartości? Doktor Włodzimierz Kwaśniewicz, czy pan też zaczynał od znaczków?
Znaczki, monety, tak, interesowałem się Indianami, więc takie różne obiekty, oczywiście niezabytkowe z Indianami związane, ale zbierałem...
Czyli trzeba mieć pasję, żeby zbierać cokolwiek.
Trzeba mieć pasję, trzeba mieć zainteresowania. Te zainteresowania albo są ukierunkowywane, albo powstają, że tak powiem, w przestrzeni, w której człowiek funkcjonuje. To jest rodzina, to jest szkoła, to jest kwestia tradycji. W moim wypadku to była przede wszystkim szkoła, chociaż miałem rodziców, którzy gromadzili książki przede wszystkim, ale w szkole jeszcze podstawowej miałem do czynienia z jednym z moich mistrzów, ze Zbyszkiem Czarnuchem, z panem Czarnuchem, mówię per Zbyszek, bo jesteśmy zaprzyjaźnieni, jak wielu z nas, byłych makusynych i byłych uczniów Zbyszka, ale przede wszystkim w liceum miałem to szczęście, że odbierałem jego pozytywny wpływ na siebie jako historyka, jako pedagoga, jako wychowawcy.
I co wówczas zaczęło się właśnie interesować się, pan zaczął białą bronią?
I wtedy zacząłem się w ogóle, jeżeli można mówić, że poważnie w wieku lat kilkunastu ktoś się interesuje historią, to ja zacząłem interesować się historią i zbierać artefakty jako zmaterializowane dowody trwania tej historii. Pamiętam, miałem zespół niemieckich hełmów, bagnetów, sztyletów, tak zwanych mieczy Geringa. Jako że to były lata 50., ja się urodziłem w Zielonej Górze tuż po czasie, kiedy Zielona Góra stała się polskim miastem, czyli w tym mieście, mimo że ono nie doświadczyło negatywnych skutków końca wojny, to znajdowało się sporo rzeczy po Niemcach, również militariów, nie tylko. Pamiętam na strychu w moim rodzinnym domu na ulicy Zamkowej 3 po poprzednich mieszkańcach, czyli po Niemcach, meble, sztychy, rogi zwierząt afrykańskich i tak dalej, porcelana, nic wartościowego, atrakcyjnego, jeśli chodzi o tą porcelanę, ale takie rzeczy były i ja właściwie, no, jako młody chłopak właśnie w ten sposób dotykałem historii, byłem zainteresowany, co to jest, skąd to jest.
A skąd ten pomysł, żeby właśnie białą bronią?
Trudno mi jest właściwie na to pytanie w sposób jednoznaczny odpowiedzieć.
To stopniowo się zaczynało, tak?
To było takie stopniowe. Ja myślę, że nie w każdym, ale wielu ludziach, no tu przede wszystkim chłopcach, chociaż są kolekcjonerzy militariów płci żeńskiej również i fachowcy z tej dziedziny. Także tutaj no, byłbym seksistą, gdybym powiedział, że tylko chłopców. Ale ja myślę, że to jest w jakimś sensie jednak charakterystyczne dla płci męskiej, ten taki stosunek do militariów, co nie jest wcale zawsze związane z agresją, prawda? Jakby w naszej świadomości i podświadomości tkwi ten nasz związek historyczny, kulturowy, symboliczny z bronią, bo taka jest nasza historia. Jest to cudowna pasja. Kolekcjonerstwo, zbieractwo jest to cudowna pasja, która poszerza wiedzę człowieka, daje, stwarza mu tak zwany, ja to określam intymnym małym światem, daje mi przestrzeń, w której ja się doskonale poszerzam swoją wiedzę, swoje umiejętności, a z drugiej strony mam, to jest ważna świadomość, mam świadomość taką, że przyczyniam się do zabezpieczania przed zniszczeniem, przed destrukcją tego, co po naszych przodkach, nie tylko nas Polakach, ale po innych, ten dorobek cywilizacyjny, kulturowy pozostał i my go zabezpieczamy dla następnych pokoleń.
Jak pan ocenia wielkość tego środowiska pasjonatów białej broni?
Sporo jest kolekcjonerów w różnym wieku. Nawet według mnie zbieractwo, kolekcjonerstwo militariów, nie tylko białej broni, militariów, stało się w jakimś sensie modne. Poza tym ze względu na, nie wszyscy się ze mną zgodzą zapewne, ale bogacenie się naszego społeczeństwa, bo my się bogacimy. My narzekamy, że nam jest źle, bo to jest takie...
Może zbyt wolno po prostu.
A poza tym wolno narzekać i wolno być zamożnym albo bogatym. I opracowywałem wiele zbiorów, wiele kolekcji ludzi bardzo majętnych, ludzi średnio majętnych i ludzi niespecjalnie majętnych. I w związku z tym...
Okazjonalnych kolekcjonerów też.
W zależności od tego, na co mnie stać, to gromadzę obiekty takiej, a nie innej jakości. Jeżeli mnie stać, to kupuję sobie karabele za 50 albo za 100 tysięcy, czy na pierśnik husarski 17-wieczny. A jeżeli mnie nie stać, to kupuję sobie bagnet niemiecki za 200 czy za 300 zł. Jeżeli mnie trochę bardziej stać, to kupuję sobie polskiego perkuna, też bagnet do polskiego Mausera za 1000 czy za 1500 zł, w zależności od tego, czy on jest pochwą, czy on jest żabką i tak dalej, i tak dalej.
A gdzie to się odbywa, ten handel? Są aukcje jakieś specjalne robione? Czy...
To znaczy są domy aukcyjne, które się tym zajmuje. Internet oczywiście są militaria. Jest strona internetowa militaria podzielona na określone
kategorie.
Tak, także jest broń biała, są czarnoprochowce, jest umundurowanie i wyposażenie, także można znaleźć sobie pistolet, można znaleźć sobie karabin, kordelas myśliwski, pas wojskowy, mundur wojskowy, odznaczenia wojskowe, menaszki wojskowe i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tego jest dużo. Tyle, że, i to od razu tutaj uczulam, jako specjalista, jako fachowiec, jest bardzo dużo replik, bardzo dużo kopii. Więc jeżeli ktoś znajdzie na przykład sobie niemiecki jakiś sztylet czy puginał, który wyda mu się wyjątkowo tani, prawda, na przykład tak zwany sztylet Holbeina, to były wzorowane na renesansowych sztyletach niemieckie z czasów hitlerowskiego sztylety SA i on będzie za 200 albo za 300 zł, to on nie może być oryginalny absolutnie.
A kto się zajmuje tym całym podrobieniem?
Są firmy, które to produkują, również w Polsce, na Ukrainie, w Chinach. W celach ewidentnie marketingowych. Chyba, że ktoś założy sobie, w Polsce są, produkuje szable, pałasze i tak dalej, i tak dalej. Chyba, że ktoś sobie założy, że nie będę wsadzał dużej ilości pieniędzy. Chodzi mi o to, żeby u mnie nad kominkiem, czy u mnie na ścianie, nad drzwiami, czy na dywanie wisiały skrzyżowane szable, to kupię sobie kopię polskiej szabli husarskiej, XVII-wiecznej za 500 zł, albo kupię sobie szablę wzór 21-22, też kopię, w zależności od tego, jakiej jakości jest ta kopia, za 300 zł, za 500 zł, za 1500 zł. Wybór jest w tej chwili, rynek jest bardzo, bardzo szeroki.
Trudno jest odróżnić kopię od oryginału dla rajka.
Często trudno. Robiłem ekspertyzę zespołu szabel dla prokuratury łódzkiej i później poszerzałem jeszcze dla sądu zespołu szabel, które są 17-18-wiecznych, które są kopiami, które zostały kupione, ale i sprzedane jako szable oryginalne. Więc trzeba bardzo, bardzo, bardzo uważać. I trzeba po prostu korzystać z opinii i z wiedzy fachowców. Między innymi ja się tym zajmuję. Są muzea, w których pracują osoby, które posiadają określoną wiedzę i należy z tego korzystać. Lepiej zapłacić kilkaset złotych czy więcej, w zależności od tego, jakie to są obiekty, ile jest tych obiektów, niż stracić na przykład konkretnie w tej sprawie, o której mówię, prawie 100 tysięcy.
Włodzimierz Kwaśniewicz, rozmawiamy o kolekcjonowaniu białej broni. Czy to jest, że tak powiem, lokata kapitału dobra? Bo w przypadku znaczków się dużo ludzi zawiodło na alokowaniu w znaczki z racji tej, że po pewnym czasie po prostu te wartości tych zbiorów znacznie spadły. A tutaj?
Jeżeli chodzi o dawną broń, to jest to lokata kapitału. Oczywiście, w samym momencie...
Rosną cały czas ceny.
W samym momencie rozpoczynania kolekcjonowania... Jeżeli ktoś dostanie w prezencie jedną czy dwie sztuki, to następne sztuki, jak tego bakcyla połknie i oby jak najwięcej połykało, to musi kupić, ewentualnie wymienić. Czyli ten element zawarcia w obiekcie wartości finansowej funkcjonuje, istnieje. Oczywiście są
fale mody, tak?
Są też fale wartości finansowej. Są czasy takie, kiedy coś jest droższe, coś jest tańsze, ale generalnie dobra dawna broń. Ja nie myślę tutaj o obiektach produkowanych w setkach tysięcy egzemplarzy. Widzę szable francuskiej lekkiej kawalerii modelu 822, czy polskie szable wzór 1934 Ludwikówki kawaleryjskie, które do 20-30 lat temu były traktowane z olbrzymim nabożeństwem, bo funkcjonowało pojęcie, świadomość taka, że ich niewiele zostało wyprodukowanych. Nieprawda, około 40 tysięcy egzemplarzy zasadzie, więc tych szabel zachowało się sporo i w zależności od jakości zachowania taką szablę można kupić za 10, kilkanaście tysięcy.
Czyli tak samo tutaj jest jak przy monetach, im cenniejsza, im lepiej zachowana.
Ależ oczywiście i wcale determinacja czasu powstania tutaj nie funkcjonuje.
Chyba, że była to czyjaś szabla.
Ja myślałem tu o monetach, natomiast chodzi o szablach. Jeżeli ktoś ma szablę oficera piechoty wzór 921-22, jest to szabla regulaminowa. To jest to szabla, jakich poszczególne firmy produkujące te szable, bo myśmy po 918 roku nie mieliśmy przemysłu zbrojeniowego. To prywatne firmy te szable produkowały. Ale jeżeli jest to szabla generała X, pułkownika Y, jeżeli jest to tak zwana złota szabla prezydenta Rzeczpospolitej, czyli szabla wręczona prymusowi szkoły oficerskiej, to automatycznie wartość tej szabli jest zwielokrotniona. I taka szabla może kosztować wzór 21-22, może kosztować 20-30 tysięcy złotych. Regulaminowa, zwykła, prosta, bez żadnego odniesienia indywidualnego i historycznego w sensie znaczenia tego konkretnego obiektu w epoce. Ona jest warta o wiele mniej. I to się odnosi do wielu różnych innych obiektów.
Jeżeli ktoś chciałby kolekcjonować, rozpocząć kolekcję białej broni, to najlepiej zacząć od książek, podejrzewam, żeby się trochę podszkolić.
Tak, i ja dlatego takie książki piszę. Piszę słowniki, leksykony, że szable z polskiej przyszłości, mojego autorstwa, które piszę o szablach wybitnych polskich Polaków. Kolekcję szabel miał Józef Brandt, kolekcję szabel miał marszałek Piłsudski, kolekcję szabel miał generał Sikorski i tak dalej, ten temat można by rozwijać.
Ale z białej broni tylko mówimy o szablach, a sztylety czy...
To wszystko biała broń. To jest biała broń,
Ale...
Oczywiście zbiera się rapiery, zbiera się pałasze, zbiera się sztylety, zbiera się bagnety.
A szabel jest najwięcej w związku z tym, że...
Szabel jest stosunkowo dużo, tak. Orientalne szable, pala to jest turecka szabla, nimsza to jest arabska szabla i tak dalej. Także są też kolekcje broni orientalnej. Na całe szczęście w tej chwili, w tej rzeczywistości, w której funkcjonujemy, do Polski dociera, przywożone są obiekty i zachodnioeuropejskie, i orientalne, XVII-wieczne, XVIII-XIX-wieczne. Granice są na razie jeszcze, oby pozostały otwarte w Europie, obyśmy w tej Unii Europejskiej zostali, bo według mnie to jest chyba jedna z najlepszych rzeczy, która nam się w historii przydarzyła, to znaczy bycie w Unii Europejskiej, bo w jedności jest, w jedności siła. Siła nie tylko militarna, to pojęcie rozumiem w bardzo szerokim spektrum, ale tych obiektów jest...
Rynek się otworzył po prostu.
Otworzył się rynek i dlatego, jeżeli ktoś idzie w obiekty, które nie są unikatowymi, rzadkimi, bo jak ktoś kolekcjonuje karabele polskie XVII czy XVIII-wieczne albo polskie szable husarskie, no to tego za dużo nie ma, chociaż są obiekty.
I tym militarnym akcentem kończymy w takim razie dzisiejsze nasze spotkanie z doktorem Włodzimierzem Kwaśniewiczem, który jest historykiem, znawcą broni, muzealnikiem, wykładowcą akademickim, publicystą, biegłym sądowym z zakresu historii sztuki, no i pisarzem, bo napisał
20 książek.
Książek związanych właśnie z militariami, tak, także tak, też tak, warto przed rozpoczęciem tej pasji kolekcjonowania białej broni na przykład przeczytać te książki, żeby wiedzieć co i w jaki sposób kolekcjonować.
Tak.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję, do widzenia.
Krzysztof Bałuk, miłego dnia Państwu życzę.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.